Drodzy panowie, bracia i siostry, w pierwszej kolejności chciałbym złożyć z siebie ten bardzo miły obowiązek. Chciałbym przekazać pozdrowienia z naszego zboru w Oleszycach. Choć większość braci z naszego zboru jest tutaj na tej konwencji, to jednak są tacy bracia i siostry, którzy pozostali z powodu różnych dolegliwości w naszym zborze, nie mogą uczestniczyć w tej konwencji, w której wielu z nas ma ten błogi przywilej uczestniczyć. W związku z tym przywożę uczucia bratniej miłości od pozostałych członków zboru w Oleszycach. Drodzy panu, bracia i siostry, jest wiele tematów Słowa Bożego, wiele treści, która jest zawarta w tej pięknej księdze, która jest dla nas nadzieją. Słowa tam zawarte, nauki, proroctwa, to jest wszystko jedna wielka nadzieja przyszłego, lepszego życia. Życia, w co głęboko wierzymy, na wyższym poziomie niż poziom ludzki, na poziomie duchowym. Jednakże braterstwo bardzo często określamy siebie, wierzących w wieku Ewangelii, jako Izrael duchowy. Bardzo często również sięgamy po lekcje z historii Izraela cielesnego. Ponieważ to, co tam się działo, co było zapisane, co jest zapisane, jakże bardzo często odnosi się do naszego życia, zarówno jako grupy religijnej, jak i indywidualnie do każdego jednego z nas. Dlaczego? Dlatego, że Izrael to byli ludzie, którzy mieli swoje słabości, mieli swoje upadki, podobnie jak my. Dlatego chciałbym sięgnąć jako motyw przewodni tego, co chciałbym do was dzisiaj powiedzieć, do pierwszej księgi Samuelowej, a rozdział 8. I nie tylko 8, choć nie wiem, czy wystarczy mi czasu, aby powiedzieć to, co chcę powiedzieć. Braterstwo, bardzo często używamy nazwy nazewnictwa, królestwo. I królestwo w przypadku królestwa duchowego, jak i tego, które wierzymy, że nastąpi w wieku tysiąclecia pod panowaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest rzeczą bardzo dobrą. Miłą dla naszego ucha i dla naszego serca. Ale jeśli mówimy o królestwie izraelskim, początkowo Izraela jako całego, później Królestwo Judy i Królestwo Izraelskie, to już tutaj braterstwo nie jest to takie miłe i nie jest to takie przyjemne, gdy sięgniemy do Słowa Bożego. Dlaczego? Gdy wspomnimy na czas, kiedy Pan Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, gdy okazywał się Abrahamowi, gdy okazywał się patriarchom, to pragnął Pan Bóg, Bóg Jehowa, być ich królem. I takim był. Dał im swoje prawo, a oni przyrzekli przy górze, że będą tego prawa przestrzegać. Jeśli byli posłuszni temu prawu, Bóg im błogosławił. Ale gdy przestępowali to prawo, gdy grzeszyli jako naród, Pan Bóg dopuszczał, dozwalał na nich okoliczne narody, które ich trapiły. Najeżdżały, mordowały, grabiły, siały gwałt i terror. Bardzo często o Żydach mówi się, że był to, jest to naród twardego karku. Ale braterstwo, nie tylko Żydzi są narodem twardego karku. Jakże często czytając Słowo Boże w naszych zborach, badając je, staramy się odnosić je do różnych sytuacji, które nas spotykają. Są różne problemy w naszej społeczności. Staramy się badać to Słowo i stosować je w życiu codziennym. Również i w tym miejscu spotkaliśmy się po to, by się uczyć. Po to, by zaczerpnąć tego dobrego Słowa i wynieść jakąś cząstkę, która przyniesie ten obfity, dobry owoc. Tego oczekuje od nas nasz dobry Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Braterstwo, od czasów Mojżesza, gdy sobie przypomnimy, to praca Mojżesza i 70 starszych przywódców i sędziów polegała jedynie na wprowadzaniu w życie praw, które dawał im Bóg. Nie mieli żadnego upoważnienia do ustanawiania nowych ustaw dla ludu. I to był warunek, który Pan Bóg postawił, i to było zdrowe, to było właściwe w relacjach między narodem izraelskim a Panem Bogiem. Przez to chciałbym ten temat nazwać Izrael żąda króla. Pan Bóg w swojej wszechwiedzy, mądrości przewidział, że przyjdzie taki czas, kiedy ten naród zażąda właśnie monarchy. Zażąda dla siebie monarchii, królestwa. Było to jedynie kwestią czasu. Jeśli przeczytamy słowa, które są zawarte w pierwszej księdze Samuelowej, i może nie w 8 rozdziale, ale wcześniej, ostatnie wersety 7 rozdziału, to tam jest zapisane. I przywrócone są miasta izraelskie, które byli wzięli Filistynowie Izraelowi od Akaronu aż do Get, i granice ich oswobodził Izrael z ręki Filistynów, i był pokój między Izraelem i między Amorejczykiem. I sądził Samuel Izraela po wszystkie dni żywota swego. A chodząc na każdy rok, obchodził Betel i Gilgal i Masfa, sądząc Izraela po onych wszystkich miejscach. Potem się wracał do Ramaty, bo tam był dom jego, i tam sądził Izraela, tamże też zbudował ołtarz Panu. Widzimy, braterstwo, że Samuel, prorok, wielki prorok, odgrywał w Izraelu bardzo ważną rolę. Może nie był on królem, ale był prorokiem, był też sędzią i był kapłanem. Gdy Izraelici osiedli w ziemi obiecanej, uznawali oni władzę, którą poprzez Boga otrzymali właśnie poprzez kapłanów. Jest to tak ładnie nazwane w encyklopedii zasada teokracji, czyli uznawanie władzy Boga poprzez kapłanów. I w tym czasie, od czasów Mojżesza, Jozłego, aż do czasu Samuela, Izrael, można powiedzieć, że z przerwami cieszył się wielką pomyślnością, cieszył się błogosławieństwem ze strony Pana Boga. Ale było to uwarunkowane właśnie tym, jeśli byli posłuszni Panu Bogu, Pan Bóg im błogosławił. Ale gdy się od Niego odwracali, a kiedy wierzący odwraca się od Boga? Wtedy, gdy zaczyna służyć obcym Bogom. Gdy zaczyna oddawać cześć, która jest przynależna jedynemu Bogu. Braterstwo, Izraelici mieli wielu sąsiadów. No, sąsiedztwo to było dla nich uciążliwe i przykre. Ale to była również konsekwencja właśnie ich uporczywości. Bo jak sobie przypomnimy, zaleceniem Pana Boga, aczkolwiek okrutnym, było, gdy wchodzili do ziemi obiecanej, mieli przykazane wytracić wszystkie okoliczne narody. Tego nie uczynili, w związku z tym w ciągu swojej długoletniej historii musieli się właśnie borykać z nieprzyjaciółmi. Wielu było tych sąsiadów, którzy ich ciągle prześladowali. Ale z drugiej strony, braterstwo, byli zauroczeni pewną wystawnością pogańskich monarchów. W związku z tym zgardzili prostotą, jaka obowiązywała, jaka była ta relacja między nimi a Panem Bogiem. Wiemy, że Pan Bóg porozumiewał się z nimi za pośrednictwem proroków. I były to zdrowe zasady. Ale gdy zapragnęli króla, to prorok Ozeasz pisze, że Pan dał im króla w popędliwości i w gniewie. Braterstwo, chciałbym, byśmy, bo tak zawsze mówimy, że Królestwo Izraelskie i uważamy, że jest to rzecz naturalna. Bo w pewnym sensie później stało się to rzeczą naturalną. Ale było to niejako ten fakt wymuszony przez Izraela na Panu Bogu. I wiemy, że Pan Bóg, aczkolwiek jest Bogiem wszechmocnym, wielkim, potężnym, nigdy nie gwałci wolnej woli swojej istoty, którą stworzył na obraz i podobieństwo. Podobnie było w raju. Pan Bóg dał wolną wolę Adamowi, z której on skorzystał. Z jakim skutkiem? Wszyscy doskonale wiemy. Podobnie było i z narodem izraelskim, którego Pan Bóg chciał, aby był jego narodem wybranym, umiłowanym. Słowo Boże nazywa go źrenicą oka Bożego. Ale braterstwo, jak często widzimy również i w czasach dzisiejszych, polityka jest rzeczą złą i zgubną. Polityka deprawuje. Polityka prowadzi człowieka do zguby i grzechu. W tamtym czasie braterstwo również była w pewnym sensie polityka. Gdy Samuel, będąc stary, o czym Słowo Boże pisze, że czytamy tutaj w 8 rozdziale, i stało się, gdy się zestarzał Samuel, że postanowił syny swe sędziami nad Izraelem. A było imię syna jego pierworodnego Joel, a imię drugiego syna jego Abija. Ci byli sędziami Berszeba. Ale nie chodzili synowie jego drogami jego, lecz udali się za łakomstwem i brali dary, a wywracali sąd. Co to znaczy? Brali dary i wywracali sąd. Braterstwo, dzisiaj nazywa się to korupcja i jest wedle prawa traktowane jako przestępstwo. W tamtych czasach również było to przestępstwem wobec prawa Bożego. Czyli ten, który przychodził, mając spór ze swoim sąsiadem czy bratem, przychodził po sprawiedliwość do sędziego, aby ten słusznie rozsądził i osądził to, co było przedmiotem sporu. Widzimy, że synowie Samuela nie byli wolni od słabości. Byli przekupni. Byli skorumpowani. nie chodzili drogą, jaką chodził ich ojciec. No to co widzimy tutaj również pewne luki wychowawcze osobie samego proroka Samuela. Podobnie jak synowie Helego uprawiali nierząd przed drzwiami namiotu zgromadzenia i czynili wiele złego, za co ponieśli słuszną karę, karę śmierci. Podobną karę Pan Bóg, podobną karą groził również i synom Samuela. Ale braterstwo, o ile ojciec ich, Samuel, był człowiekiem praworządnym, przestrzegającym prawa, o tyle jego synowie byli źli. Tak Słowo Boże o nich pisze, że byli źli. Samuel był nieświadomy nadużyć, jakich dopuszczali się jego synowie. Gdyby ich złe postępowanie było mu znane, niezwłocznie usunąłby ich z urzędu. Ale stało się to braterstwo powodem właśnie te złe rzeczy, które nie były jakimś pojedynczym incydentem, ale z tego wynika, że były rzeczą nagminną. Dlatego, że ci, którzy przyszli do Samuela mówiąc, daj nam króla, powiedzieli, że twoi synowie źle postępują. Przecież zebrali się wszyscy, jak czytamy dalej, od 4 wersetu, przecież zebrali się wszyscy starsi izraelscy i przyszli do Samuela, do Ramaty i rzekli mu, oto się ty zestarzał, a synowie twoi nie chodzą drogami twoimi, przetoż postanów nam króla, aby nas sądził, jako je wszystkie narody mają. Braterstwo, jako je wszystkie narody mają. Izrael poprzez swoich przedstawicieli w tym stwierdzeniu pogardził Panem Bogiem. Już można przyjąć to, że pogardzili Samuelem. Ale kto gardzi pomazańcem Bożym, kto gardzi jego usługiwaniem, gardzi Panem Bogiem. I taka króciutka dygresja, braterstwo. W naszych zborach są słudzy, bracia starsi, diakoni, bracia, którzy są wybierani do usługi międzyzborowej, my ich nazywamy braćmi pielgrzymami. Ci bracia wynakładają swoją energię, swoją wiedzę, swój czas po to, by głosić Słowo Boże. Często mówią rzeczy niewygodne, bo głoszą, jak Słowo Boże mówi. Pytanie, czy stosujemy się do tych napomnień? Gdy mówię bratu, szanuj żonę swoją. Gdy mówię bratu, szanuj teściu swoich. Gdy mówię do brata, nie upijaj się i nie czyń awantur w swoim domu. A on nie słucha. Jakaż jest posługa? Jakież jest posłuszeństwo dla Słowa Bożego? Podobnie jak Izrael zapragnął mieć tak jak inne narody. Braterstwo, czasami tak samo i my pragniemy, tak jak inne narody, jak świat, mieć to, co mają oni. Pytanie, czy jest to dobre? Pytanie, czy wtedy jesteśmy wyjątkowi wobec Pana Boga? Bo Izrael, dopóki był rządzony przez króla, Pana Boga Jehowę, był narodem wyjątkowym. Ale znudziło mu się być narodem wybranym. Zbyt wiele obowiązków, zbyt wiele wymagań. Chcieli być jak inne narody. Czytajmy dalej, braterstwo. Ale się nie podobała ta rzecz Samuelowi, że mówili: daj nam króla, aby nas sądził. Przecież modlił się Samuel Panu. Wtedy rzekł Pan do Samuela: usłuchaj głosu ludu tego we wszystkim, co powiedzą, albowiem nie tobą zgardzili, ale mną zgardzili, iżbym nie królował nad nimi. A według wszystkich spraw, które czynili od onego dnia, którego je wywiózł z Egiptu, aż do dnia tego, gdy mię opuścili i służyli bogom obcym, tak też czynią i tobie. Przecież teraz usłuchaj głosu ich, a wszakże oświadcz się jako najpilniej przed nimi i oznajmi im prawo króla, który nad nimi ma królować. Świadectwo, prorok został delikatnie przez Pana Boga upomniany, aby nie unosił się honorem, że naród nim zgardził, że pogardził jego usługą, bo nad nim stał ktoś wyższy, który został zgardzony. Izrael okazał brak szacunku nie tylko dla Samuela jako proroka, sędziego i kapłana, ale okazał brak szacunku dla autorytetu Pana Boga, który wyznaczał przywódców swemu ludowi. Ci, którzy gardzą i odrzucają wiernego sługę Bożego, okazują wzgardę nie tylko człowiekowi, ale także i Bogu. Braterstwo, gdy spojrzymy na to, co miał Samuel zrobić w dalszej części zalecenia Bożego, to były tam obowiązki, jakie mieli oni pełnić względem przyszłego królestwa, jak i osoby samego króla. Samuel otrzymał polecenie, że ma to przedstawić narodowi w całej rozciągłości tego wszystkiego, co jest zapisane. Przetoż czytamy dalej od 10. A tak Samuel odniósł wszystkie słowa pańskie do ludu, który go prosił o króla, i mówił: toś będzie prawo króla, który królować ma nad wami. Syny wasze brać będzie, a osadzi nimi wozy swoje i poczyni je jezdnymi, a będą biegać przed wozem jego. Poczyni też sobie z nich pułkowniki nad tysiącami i rotmistrze nad 50. Poczyni z nich oracze ról swoich i rzeńce żniwa swego i te, którzy by robili rynsztunki wojenne i potrzeby do wozów jego. Córki też wasze pobierze, by gotowały rzeczy wonne i były kucharkami i piekarkami. Pola też wasze i winnice wasze i oliwnice wasze, co najlepsze pobierze, a rozda sługom swoim. Przy tym z zasiewków waszych i z winnic waszych będzie brał dziesięciny i rozda je komornikom swoim i sługom swoim. Także sługi wasze i dziewki wasze i młodzieńce wasze, co najgrzeczniejsze będzie brał i osły wasze pobierze i obróci do roboty swojej. Z bydła waszego dziesięcinę będzie brał, a wy będziecie niewolnikami jego. I będziecie wołać dnia onego dla króla waszego, którego sobie obierzecie, a nie wysłucha pan dnia onego. Ale nie chciał lud usłuchać głosu Samuelowego. Owszem, mówili: nic z tego, ale król niech będzie nad nami, abyśmy byli i my, jako i wszystkie narody, będzie nas sądził król nasz, a wychodząc przed nami będzie odprawował wojny nasze. Braterstwo, żadna siła argumentów, które przedstawił Samuel z upoważnienia Bożego, nie zdołała dotrzeć do umysłów tego opornego narodu. To jest tak, jakby pluli Bogu w twarz. Gdy Pan Bóg im przedstawiał wszelkie zalety tego, że jest ich królem, że jeśli będą tylko posłuszni, to będzie im błogosławił. Ale oni za wszelką cenę chcieli króla. Pomimo tych wszystkich obowiązków, wyrzeczeń, jakie ich czekały, chcieli króla. Pan Bóg, jak powiedziałem, nie był z tego zadowolony, ale dał króla poprzez proroka Samuela, wyznaczył przyszłego monarchę. Zanim do tego doszło, braterstwo, mamy tu pewną taką historię, która przedstawia pewnego męża, o którym bardzo często, gdy mówimy wykłady, gdy badamy Słowo Boże, to zazwyczaj jest on przedstawiany w złym świetle. Mowa jest o Saulu, pierwszym królu, który został wybrany z upoważnienia Bożego. Rozdział 9, od pierwszego wersetu czytamy. I był mąż z pokolenia Beniamin, którego imię było Cys, syn Abileju, syna Serror, syna Pechorat, syna Alifa, syna męża Jemini, duży w siłę. Ten miał syna imieniem Saula, młodzieńca urodziwego, a nie było nikogo z synów izraelskich urodziwszego nadeń. Głową był wyższy nad wszystek inny lud. Bratostwo, gdy czytając te słowa i mając w świadomości to, czego pragną, kogo pragną Izrael, to widzimy, że Pan Bóg wedle widzenia wybrał człowieka, który jak najbardziej nadawał się na to stanowisko. Czyli Saul odpowiadał tym wszystkim wymaganiom, jakie stawiał naród, bo naród pragnął mieć właśnie takiego króla, który by ich reprezentował. To jest to, podobnie jest i dzisiaj w świecie polityki, nie tylko, różnych zawodów. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczyma. Liczy się prezencja, pierwsze wrażenie, jak to jest ubrany, jak uczesany, jak się zachowuje, czy jest opanowany, czy nie. Liczy się wiele rzeczy, które gdy ktoś go obserwuje, to mają wywrzeć na nim jak najlepsze wrażenie. I takie wrażenie właśnie na Izraelu wywarł Saul. Pan Bóg wiedział, kogo oni oczekują. Jaki ma być to człowiek. Gdy spojrzymy troszeczkę dalej, gdybyśmy przeczytali na kartach historii Izraela o następnym królu, królu Dawidzie, gdy został pomazany, to był już mężczyzną? Był pacholęciem, był dzieckiem, który gdzieś tam na wzgórzach pasał stada swojego ojca. Gdy prorok przyszedł i zobaczył tych rosłych mężów, myślał, że to spośród nich Pan Bóg wybierze następcę Saula. I pyta, czy masz jeszcze jakiś synu? No jest tam jakieś pachole, ono tam pasie tam, ale to niegodne uwagi. A właśnie to było ważne u Pana Boga. Więc nie wygląd, braterstwo, nieładny ubiór świadczą o tym, kim człowiek się staje i kim jest. Najważniejsze jest to, co kryje środek, czyli serce. I Pan Bóg, jak Słowo Boże mówi, patrzy na serce. Bo pierwsze wrażenie może być piękne, ale bardzo często bywa złudne. Nie chciałbym, braterstwo, odczytywać całej tej historii, która miała miejsce, więc może pominę te wersety, ale króciutko tylko powiem. Więc Saul, z domu jego ojca zginęły oślice. Ojciec wysyła Saula jako swojego syna wraz ze swym sługą, aby poszli poszukać. Przechodzą jedną ziemię, krainę, drugą, trzecią. No i nie mogą znaleźć. Saul mówi do sługi, trzeba będzie wracać do domu, bo ojciec będzie się martwił. Ale byli w pobliżu Ramaty. Więc sługa mówi, pozostało mi tutaj niewiele w sakwie z pieniędzy, niewiele tego jest, ale ponieważ zwyczaju było takim, że gdy ktoś przychodził do proroka, w tamtym czasie nazywało się to do widzącego, musiał przynieść jakiś chociaż drobny podarek. I sługa wynalazł tam chyba ćwierć cykla srebra i zaszli właśnie, udali się do miasta, by dowiedzieć się, co się stało z tymi zwierzętami, no bo praktycznie już stracili wszelką nadzieję, że je odnajdą. I gdy wchodzili do miasta, spotkali młode dziewczęta, które szły czerpać wodę i zapytali, gdzie tu mieszka widzący, czyli prorok. Nie mylmy z jasnowidzącym, bo dzisiaj to jest bardzo popularne, że wielu ludzi, wydawałoby się światłych, udaje się do różnych wróżbitów i jasnowidzących, którzy ich oszukują, opowiadając różne bajki. Ten widzący zaprawdę był prorokiem i potrafił wiedzieć, gdzie co się stanie, gdzie co się znajduje. Przy bramie miasta Saul spotkał się z prorokiem. Bóg objawił Samuelowi, że w tym czasie stawi się przed nim wybrany król Izraela, przyszły król Izraela. Gdy stanęli twarzą w twarz, Pan powiedział Samuelowi, to jest ten mąż, o którym ci mówiłem, że będzie panował nad moim ludem. Gdy Saul zapytał Samuela, powiedz mi proszę, gdzie tu jest dom widzącego? Samuel odpowiedział, ja jestem widzącym. Zapewnił go także, iż zgubione zwierzęta odnalazły się i wymógł na nim, by wziął udział w uczcie ofiarnej, a jednocześnie zaczął przed przyszłym królem odsłaniać tajniki rządzenia państwem, narodem. Powiedział też jedną ciekawą rzecz, której z początku Saul nie zrozumiał. Prorok powiedział mu takie słowa, które są zapisane w 20 wersecie. Do kogóż bowiem, jeśli nie do ciebie i do całego domu twego ojca, należy wszystko, co jest pożądania godne w Izraelu? Saul nie od razu zrozumiał te słowa. Choć głośno było w całym Izraelu o tym, że Izrael chce króla, że Pan Bóg z pewnością da im tego króla, wszyscy oczekiwali, kiedy się to stanie. Podobnie no, jak w naszym kraju, braterstwo, no, żyjemy, może nie my, żyjemy w okresie przedwyborczym. Więc podobnie i tam, tak i tutaj u nas, no, ludziom się udziela ta atmosfera przyszłych wyborów, kampanie, spoty, billboardy, reklamy. Tam tego nie było, ale z ust do ust podawano wieści, że taki fakt ma mieć miejsce. Serce słuchającego zadrżało na słowa proroka. Nie mógł nie domyślać się ich znaczenia, gdyż sprawa żądania króla wzbudzała zainteresowanie całego narodu. Jednak skromnie odpowiedział: przecież jestem tylko Beniaminitą. Co to znaczyło, braterstwo? Jestem tylko Beniaminitą. No, z pokolenia Beniamina. Właśnie. Pokolenie Beniamina było najmniejsze. Więc oczekiwania narodu były takie, no i przywódców poszczególnych plemion, że to właśnie spośród tych największych plemion Pan Bóg wybierze tego przedstawiciela ich narodu na to zaszczytne stanowisko. Więc można powiedzieć, że z podszeptu ich podburzyli lud, aby żądali króla, ponieważ liczyli na to, że właśnie spośród któregoś z tych największych plemion Pan Bóg wybierze króla. A tutaj można było powiedzieć tak, jakby na przekór Pan Bóg spośród tego najmniejszego. A ród mój jest najmniejszy z rodów plemienia Beniamina. Dlaczego takie rzeczy do mnie powiedziałeś? Samuel zaprowadził przybysza na miejsce zgromadzenia, gdzie zebrali się najznamienitsi obywatele miasta. Saul otrzymał wśród nich, zgodnie z poleceniem proroka, najzaszczytniejsze miejsce, a podczas uczty oddano mu najlepszą część. Po zakończeniu uroczystości Samuel zabrał gościa do swojego domu i tam na dachu domu rozmawiał z nim, przedstawiając mu zasady, na jakich opierały się rządy w miały opierać się rządy w Izraelu. Chciał w ten sposób przygotować przyszłego króla do jego roli. Gdy wczesnym rankiem następnego dnia Saul wyruszył w drogę powrotną, prorok poszedł razem z nim. Gdy przeszli przez miasto, nakazał słudze pójść przodem. Potem polecił Saulowi zatrzymać się i przyjąć poselstwo Boże. Była to rzecz bardzo ważna, braterstwo. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na jego głowę. Pocałował go i rzekł: namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Braterstwo, to co powiedziałem wcześniej, bardzo często, gdy badamy ten temat, to pierwszego króla Saula widzimy w złym, negatywnym świetle. Ale nie zawsze tak było. Tak jak powiedziałem, pierwsze wrażenie na ludziach, na narodzie było bardzo dobre. To, co się stało również w sercu Saula, było rzeczą również bardzo dobrą. Bo gdy czytamy dalsze strony Słowa Bożego, wersety, to widzimy, że Saul był człowiekiem skromnym, nieśmiałym. I choć nie był wolny od pewnych słabości, gdy przyjrzymy się jego dalszej historii, gdy już na jaśnie, na pole wyszedł Dawid, jego następca, choć Saul jeszcze o tym nie wiedział, choć można powiedzieć, że tak jakby podświadomie przeczuwał to, to z Saula wyszły najgorsze rzeczy, jakie siedzą w grzesznej naturze człowieka. Najgorsze instynkty. Ale w tej chwili, gdy został namaszczony, stąpił na niego Duch Święty. Gdy Saul wyruszył w dalszą drogę, wydarzyło się wszystko, co przepowiedział prorok. W pobliżu granicy plemienia Beniamina doniesiono mu, że zwierzęta, po które wyruszył w ich poszukiwaniu, znalazły się. Na równinie Tabor spotkał trzech mężczyzn zmierzających do Betel, by tam oddać cześć Bogu. Jeden z nich niósł 3 koźlęta na ofiarę, drugi 3 bochenki chleba, a trzeci butelkę wina na ucztę ofiarną. Pozdrowili Saula zwykłym pozdrowieniem i oddali mu 2 z 3 bochenków chleba. Było tak dokładnie, jak przepowiedział prorok. W Gibei, mieście Saula, grupa proroków wracających ze wzgórza śpiewała pieśni wielbiące Boga przy akompaniamencie fletu, harfy, lutni i bębna. Gdy Saul zbliżył się do nich, Duch Pański stąpił także i na niego. Przemawiał z taką lekkością, z taką mądrością i tak gorliwie uczestniczył w tym czczeniu Boga, że ci, którzy go znali, zdumieli się. I mamy zapis, który mówi: cóż to się stało synowi Cysa, czy i Saul między prorokami? Ale braterstwo, namaszczenie Saula, króla, nie zostało obwieszczone całemu narodowi. Na razie pozostało ono w tajemnicy. Wiedział o tym tylko Saul. Bo nawet gdy przyszedł do swojego domostwa, to jego wuj, gdy powiedział mu, że spotkali proroka, że rozmawiali z prorokiem, pytał go: to co wam prorok powiedział? No to tam powiedział, że przepowiedział, że tamte osice się znalazły, ale nie wspomniał o tym, że Pan Bóg go wybrał na pierwszego króla Izraela. Więcej, że prorok go namaścił na tego króla. Wnioskować należy, że wynikało to, braterstwo, z wielkiej skromności, jaką wtedy posiadał, jeszcze posiadał. Wybór Boży miał zostać publicznie objawiony przez losowanie. W tym celu Samuel zwołał ludzi do Mispy. W modlitwie proszono o Boże kierownictwo, a następnie rozpoczęła się uroczysta ceremonia rzucania losów. W zupełnej ciszy zgromadzone tłumy czekały na wynik losowania. Kolejno losowano plemię, ród, rodzinę, aż w końcu los padł na konkretną osobę, na osobę Saula. Braterstwo, zachodzi dziwne właściwie wydarzenia. Każdy inny w glorii i wielkiej chwale wyszedłby na widownię, podniósłby ręce i radowałby się pewnie z tego, jak to czynią dzisiaj zwycięzcy w sporcie, w polityce czy w innych dziedzinach, okazując swoją osobowość, okazując siebie. Ale co czyni Saul? Chowa się, ucieka. Ale gdy reszta narodu dowiedziała się, na kogo padł wybór, to ci, którzy tak głośno krzyczeli o wybór króla, nagle okazali wrogie uczucia wobec samego króla. Więcej, zapowiedzieli, że nie oddadzą mu czci jako królowi. W tamtych czasach, w czasach nam znanych, braterstwo, ciemnych, średniowiecza, ktoś, gdy sprzeciwiał się królowi, zazwyczaj jawnie to czynił, bądź potajemnie, zazwyczaj kończył na szafocie. Ścinano głowę. I być może tak czyniono w dalszej historii Izraela, ponieważ walka o władzę zawsze jest walką brutalną i zawsze leje się krew. Ale w tym momencie Saul jakby nie słyszał tego. Dopiero na wyraźną prośbę proroka przyprowadzono go i okazano całemu ludowi. Nawet Samuel, gdy przedstawiał go zgromadzeniu, wykrzyknął w zachwycie: czy widzicie tego, którego wybrał Pan? Nie ma drugiego takiego jak on w całym ludzie. A cały lud wykrzykiwał radośnie: niech żyje król. czasem. Do tego okrzyku można dzisiaj dodać, gdy umiera król, jest powiedzenie: umarł król, niech żyje król, czyli następca. Następnie Samuel przedstawił ludowi prawo królewskie będące zbiorem zasad, na których opierać się miała władza króla i zgodnie z którymi miał on sprawować rządy. Król nie miał być absolutnym monarchą, ale miał sprawować władzę jako poddany woli Najwyższego. Czyli nie była to władza absolutna. Król musiał mieć zawsze na myśli to, że nad nim stoi Pan Bóg. I dopóki się tak działo, dopóki król przestrzegał prawo, dopóki król chodził za radą proroków, a tym samym radą Pana Boga, wszystko było dobrze. Ale wiemy, że ludzki charakter, złe części tego charakteru, umysłu potrafią doprowadzić człowieka, a szczególnie władza, czego doświadczamy również i w czasach dzisiejszych, jest deprawująca. Władza i nieumiejętność zachowania się, posiadając tą władzę, prowadzi człowieka na dno ludzkiej moralności. Zazwyczaj władza jest przyczyną upadku. Braterstwo, Saul, widząc zachwyt narodu, widząc to wszystko, co się wokół niego działo, nie umiał się w tym zachować. Był niepewny. To tak samo jak bardzo często, gdy kończy się kampania wyborcza do parlamentu, wracacie do parlamentu i widać później nowych posłów, którzy chodzą po salach Sejmu. Chodzą niepewnie. Są tak jakby wystraszeni. Ale tych samych posłów, których widzimy pół roku później, już są pewni. Już zaczyna dochodzić pycha i zarozumiałość. Podobnie braterstwo było i z Saulem. Był niepewny. Jak powiedziałem, jak jest zapisane w Słowie Bożym, był napełniony Duchem Świętym. Uznał, że czas objęcia tej władzy jeszcze nie nadszedł. Uznał, że powinien udać się do zajęcia, które czynił do tej pory, czyli pracować razem z ojcem. Mimo że ojciec był człowiekiem zamożnym, mającym wysokie stanowisko w społeczności, w swoim plemieniu, to Saul zwyczajem w tamtych czasach pracował razem z nim. Pracował fizycznie. Trzeba było pewnego wydarzenia, na które nie trzeba było czekać długo. I mamy zapis braterstwo w 11 rozdziale. Wtedy przyciągnął Nachas, Ammończyk, i położył się obozem przeciw Jabez Galackim. I rzekli wszyscy mężowie Jabez do Nachasa: uczyń z nami przymierze, a będziemy służyli Tobie. Braterstwo to był jeden z sąsiadów Izraela. Tak jak Filistyni, jak inni, co jakiś czas przychodził i grabił. Ale ten i braterstwo, tak zawsze, gdy czyta się Słowo Boże, gdy się bada, w każdym, obojętne, gdzie byśmy nie otworzyli Słowo Boże, czy Nowy, czy Stary Testament, ale wszędzie i zawsze widzimy wielką, piękną harmonię Słowa Bożego. Widzimy naukę, która z tego wypływa. I braterstwo, to co się stało, że Amończycy naszli Izrael, to nie było dziełem przypadku. Bóg na to dozwolił. Z dwóch względów. Aby pokazać Izraelowi, że gdy będą mieli króla, gdy staną się królestwem, to nagle wszystkie problemy nie pierzchną na bok. Nie staną się bezpieczni. I druga rzecz, chodziło o to, aby Saul mógł wykazać się jako ten król, którego chcąc nie chcąc Pan Bóg obrał. Tak więc, co jeszcze? Rzecz bardzo przykra dla ludu, ale może odczytamy. I rzekł do nich Nachas Amończyk: w ten sposób uczynię z wami przymierze, jeśli wyłupię z was każdemu oko prawe, a włożę to obelżenie na wszystkiego Izraela. I rzekli do niego starsi z Jabez: pozwól nam 7 dni, że roześlemy posły po wszystkich granicach izraelskich, a jeśli nie będzie, kto by nas ratował, wtedy wynijdziemy do ciebie. I przyszli posłowie do Gabas Saulowego, a powiedzieli te słowa, gdzie słyszał lud i podniósł wszystek lud głos swój, a płakał. A oto Saul szedł z wołami z pola i rzekł Saul: cóż się stało ludowi, iż płacze? I powiedzieli mu wszystkie słowa mężu z Jabez. Wtedy stąpił Duch Boży na Saula, gdy usłyszał słowa te, i zapalił się gniew jego bardzo. A wziąwszy parę wołów, rozrąbał je na sztuki i rozesłał po wszystkich granicach izraelskich przez też posły, mówiąc: ktokolwiek nie wyjdzie za Saulem i za Samuelem, tak się stanie wołom jego, i padł strach pański na lud i wyszli jako mąż jeden. I obliczył je w Bezeku, a było synów izraelskich 3 × 100 000, a mężów Juda 30 tysięcy. Czyli 330 tysięcy mężów, którzy stanęli do walki na jedno wyzwanie króla. Nazajutrz wtedy rozszykował Saul lud na 3 hufy i wtargnął w pośrodek obozu przed świtaniem i bił Amonity, aż się dzień ogrzał. A którzy pozostali, rozpiesznęli się tak, iż nie zostało z nich i 2 pospołów. I rzekł lud do Samuela: któż jest ten, co mówił Samuel, że będzie królował nad nami? Wydajcie męże te, abyśmy je pobili. Lud domagał się tych, którzy powiedzieli, że nie oddadzą pokłonu ani honorów królowi. W momencie, gdy Izrael świętował zwycięstwo, była dobra okazja, aby pozbyć się przyszłych przeciwników politycznych. Każdy inny zdeprawowany władca powiedziałby: tak, przyprowadźcie ich tutaj i zaraz się z nimi rozprawimy. Ale Saul zrobił coś zupełnie innego. I rzekł Saul: nie będzie nikt zabity dnia tego, bo dziś Pan uczynił wybawienie w Izraelu. Zatem rzekł Samuel do ludu: pójdźcie, a idźmy do Galgal, a tam odnowimy królestwo. Szedł wtedy wszystek lud do Galgal i postanowili tam Saula królem przed Panem w Galgal. Tamże sprawowali ofiary spokojne przed Panem i weselił się tam Saul i wszyscy mężowie izraelscy bardzo. Widzimy, braterstwo, że Pan Bóg poprzez to wydarzenie utwierdził Saula jako króla na tronie Izraela. Można powiedzieć, że Pan Bóg zaaprobował, przyjął go jako króla. Choć jak powiedziałem, nie było to zgodne z wolą Bożą, ale lud żądał, lud otrzymał. To, co miało nastąpić w przyszłości, było czymś bardzo przykrym. Ponieważ, braterstwo, jak czytamy historię Izraela, choć na tron izraelski zasiadali różni ludzie. O jednych było napisane, że chodzili z Bogiem, że byli posłuszni, ale o wielu z nich było powiedziane, że czynili zło. Oddawali część bałwanom i obcym bogom. Saul na początku, można powiedzieć, był dobrym królem. Ale gdy okrzepł władza, chęć panowania, ogrom bogactwa, jaki go otaczał, władza nad wojskiem, można powiedzieć, że pomieszały mu zmysły. Do tego stopnia, że gdy jest zapis, gdy zły duch opanowywał jego umysł, jego serce, nie poznawał własnego syna Jonatana. Nie poznawał Dawida. Tak był zaślepiony obawą o to, że utraci tą władzę. Braterstwo, jest jeszcze jedna rzecz, którą wypadałoby powiedzieć. Sługa Boży Samuel u schyłku swoich dni, gdy lud pogardził jego usługą, można powiedzieć, że lud zmęczył się jego pobożnością. Jego pobożność, sprawiedliwe i prawe życie zaczęło być niewygodne dla Izraela. To było pobudką, że również żądali króla. Braterstwo, zachodzi pytanie, czy czasami i my, choć brat Janek dzisiaj wspomniał tutaj, że gdy czyta Biblię, gdy zastanawia się nad nią, czuje się zmęczony. Myślałem, że tylko ja tak mam. Nie ma lepszego środka nasennego, jak wziąć Biblię wieczorem i bardzo szybko się zasypia. Polecam to wszystkim tym, którzy cierpią na bezsenność. Braterstwo, ale Samuel bolał bardzo w swoim sercu. Bolał nie z tego powodu, że naród odstawił go do lamusa, że potraktował go nie tak, jakby może sobie życzył. Braterstwo, z nami czasami też może być tak, że możemy czuć się zmęczeni przychodzeniem na zebrania, możemy czuć się znużeni. Prawda, Słowo Boże spowszedniało nam. Często słyszy się o czymś takim jak nowa Ewangelia, nowe nauki, a może by tak z innymi po drodze, bo jest nas coraz mniej, bo mają lepszą organizację, lepsze wyrozumienie, ładniejsze pieśni. Braterstwo, Izrael też tak chciał i za to ponosił później konsekwencje i karę. Gorzko płakali. Samuel tak jakby chciał na koniec spisać pewnego rodzaju testament. W 12 rozdziale wypowiada do Izraela pewne słowa. Jeśli się będziecie bali, a jemu służyli i słuchali głosu jego, a nie rozdrażnicie ust pańskich, wtedy i wy, i król, który króluje nad wami, będziecie szczęśliwie chodzić za Panem, Bogiem waszym. Ale jeśli nie będziecie słuchać głosu pańskiego, a rozdrażnicie usta pańskie, będzie ręka pańska przeciwko wam, jako i przeciwko ojcom waszym. Jeszcze teraz stójcie, a obaczcie tę rzecz wielką, którą Pan uczyni przed oczyma waszymi. I zali dziś nieprzeniczne żniwa, będę wzywał Pana, a puści gromy i drze, a dowiecie się i obaczycie, jaka jest wielka złość wasza, którejście się dopuścili przed oczyma pańskimi, żądając sobie króla. Przetoż wołał Samuel do Pana i puścił Pan gromy i deszcz dnia onego. I bał się wszystek lud bardzo Pana i Samuela. I rzekł wszystek lud do Samuela: módl się za sługami Twymi Panu Bogu Twemu, żebyśmy nie pomarli, bośmy przydali do wszystkich grzechów naszych tę złość, żeśmy sobie prosili o króla. Czyli braterstwo zrozumieli. Pan Bóg, można byłoby naiwnie rozumować, że uległ ich naleganiu, że Pan Bóg stał się słaby. Braterstwo, niedawno słyszałem, przysłuchiwałem się pewnej rozmowie. Dwóch ludzi, nie braci. To, co się dzieje na świecie, to zło, te katastrofy, kataklizmy, to jest dowód słabości Pana Boga. Pan Bóg sobie nie radzi z człowiekiem. Braterstwo, to tak samo jak Żydzi, wołając o króla, żądając króla, pluli Panu Bogu w twarz. Podobnie i dzisiaj ludzie, nie rozumiejąc Słowa Bożego, nie znając planu Bożego, plują Panu Bogu w twarz. Tyle, że nieświadomie. To jest przykre. Chciałoby się powiedzieć człowiekowi, że jest w błędzie, że jest coś pięknego, co czeka człowieka w przyszłości, ale nie chcą słuchać. Tak jak nie chcieli słuchać Żydzi naszego Pana. Im również w tamtym czasie znudziła się Jego świętość, Jego pobożność, Jego wielkość, Jego uczciwość, sprawiedliwość. Do tego stopnia, że w zapalczywości i wielkim gniewie wołali: ukrzyżuj. Wtedy rzekł Samuel do ludu: nie bójcie się, a częście wy to wszystko złe uczynili. Wszakże przeto nie odstępujcie od Pana, ale służcie Panu ze wszystkiego serca waszego, a nie udawajcie się za próżnościami, które wam nic nie pomogą, ani was wybawią, gdyż próżnościami są. Albowiem ci nie opuści Pan ludu swego dla imienia swego wielkiego, gdyż się upodobało Panu uczynić was sobie ludem. I tego braterstwu życzę, aby Pan nas upodobał sobie jako swój lud. Dziękuję.
Dziękujemy, brato, bardzo. Zanim zaśpiewamy pieśń, jest czas na pozdrowienia. Ale tych pozdrowień jest tak dużo, że ja tylko przeczytam troszeczkę po łebkach. A po pozdrowieniach jeszcze mam kilka ogłoszeń. Bratnie chrześcijańskie pozdrowienia z życzeniami obfitych łaski i błogosławieństw Bożych dla uczestników konwencji w Budziarzach przysyłają pozostali bracia i siostry ze zboru ludu Pana w Gnieźnie, Psalm 119. Również do tych podobne pozdrowienia przysyłają bracia z Niepołomic, rodzina Miksów z Wiednia oraz brat Edward Świderek z żoną. Pozostali bracia z Szanowa pamiętają o nas. Braci z Francji ze zgromadzenia Le Morle, chyba tak to się mówi. Bracia z Ełku. Przepraszam, że nie chcę wszystkich pozdrowień, ale tam mielibyśmy jeden wykład więcej. Bracia ze zboru z Bielska Białej, ze zboru w Warszawie. Braterstwo Stefania i Zdzisław Kołaczowie z Chorzowa. Ci, którzy nie dojechali z Wiednia, nas pozdrawiają i o nas pamiętają. No i zostały jakieś siostry w kościeliskach. A część tu z nich są, jest. Te pozostałe siostry też pozdrawiają. Brat Kusak z Żywca przesyła i pamięta o nas. Braterstwo z Nałęczowa, braterstwo z Katowic, braterstwo Julien, siostra Julien i braterstwo Brzywcy z Francji, pieśń 449, bracia z Białegostoku, brat dwóch Piotrów, brat Piotr Gołda i brat Piotr Mrzygut z rodziną. Braterstwo z Wodącej, Foryś i Janina Krawczyk. z Wody, z Kanady, braterstwo Maria i Bonifacy Niemczech z rodzinami, braterstwo Kurydzy i siostra Danuta Grudzień z rodziną. Braterstwo z Włocławka, też o nas pamiętają. Bracia z Lubania Śląskiego, Pieś 23, to nie wszystko. Tutaj mam pozdrowienia serdeczne jeszcze z braterstwa Rutman z Niemiec, braterstwo Kowalczuk i braterstwo Grun z Francji. Oni tu bywali czasami. Siostra Kamińska Maria Skrzanowa. To są pozdrowienia, które przeczytałem tylko tak z nazwiska wymieniłem, przepraszam, ale obiad i program nie chce czekać. Mam jeszcze informacje, które chciałem przekazać. To jest taka jedna informacja, nie bardzo miła, ale życiowa. Umarła siostra Franciszka Czapla, to jest żona żona brata Stanisława Czapli. Oni przez ostatnie lata mieszkali w Australii, w Melbourne. Ona umarła 9 lipca. Pogrzeb będzie dopiero 23, czekają na przyjazd wnuka. I tą prosili o, żeby przekazać tą informację dla Was, żebyście pamiętali o swoich modlitwach o tych, którzy pozostali. A teraz informacje. Będzie kurs dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat. I dzieci i rodzice są proszeni spotkać się pod świerkiem zaraz na początku przerwy obiadowej z bratem Jakubem Tycem w sprawie wyjazdu na ten kurs. Jest tu na tym parkingu Mercedes, bus taki popielaty, numer rejestracyjny SK9017K. Pracownik miejski czeka na kierowcę tego samochodu. Tak jak jeszcze ważna informacja, jeżeli ktoś z braterstwa myśli o noclegu już, a nie ma, to może podejść do brata Edwarda Sadowego lub Edwarda Potockiego lub Ignaca Tudryna. Ci bracia pomogą w noclegu. Tak jak wspominałem, będzie nas przerwa obiadowa, obiad. Po obiedzie będzie wykład do chrztu. Ustawimy tutaj krzesełka z przodu dla tych, którzy będą mieli takie życzenie. To te miejsca proszę z przodu przez nich zająć. A teraz zakończymy i spotykamy się tutaj po obiedzie o godzinie 15. Proszę brata Jakuba, żeby przeprowadził pieśń, a po pieśni pomodli się brat Samuel Królak.
Zaśpiewamy teraz pieśń 443, Ty mnie prowadź Zbawicielu, numer 443.
święty. Pragniemy Ci podziękować za tą społeczność przy Słowie Bożym i modlitwie. Społeczność uśmiechów i rozmów przyjaznych. Za naszą rodzinę. Za jej spotkanie. Przyjmij, Panie Boże, podziękowania za życie i wszystko, co jej wypełnia. Co święte, co pochodzi z Twojej ręki. Nawet teraz, kiedy widzimy, jak bardzo człowiek zepsuł to, co Ty dajesz. Pragniemy Ci podziękować za to, że jest w naszych szeregach jeszcze duch proroczy, że są bracia, którzy otwierają z nabożnością Biblię, studiują ją jak uczniowie, ale uczniowie bardziej zaawansowani, dzielą się tym, uczą, pomagają budować nasz charakter. Prosimy Ci, Panie Boże, spraw, żeby przyszedł ten król, którego Ty chcesz. I dziękujemy Ci bardzo, że dajesz nam tego ducha wolności, że podejmujemy decyzje wspólnie, oddolnie, że nie ma pomiędzy nami nikogo, kto by chciał panować nad dziedzictwem Twoim. Nie ma królów ludzkich. Dziękujemy Ci za ten porządek i ustrój i pragniemy lepszego, większego, ale w Twoim królestwie. Panie Boże, nasze serca są teraz z osobami, które chcą dołączyć do naszej rodziny. My ich przyjmujemy z radością, ale chciej i Ty, Panie Boże, który znasz nas wszystkich, stać się dla nich Ojcem, wysłuchiwać ich prośby i nie opuszczaj ich nigdy. Za wszystkie dobrodziejstwa Ci dziękujemy, za to, że nas zawsze wysłuchujesz, za Twojego Ducha Świętego, który nas pociesza. I prosimy Cię, niech przyjdzie Twoje Królestwo. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Zapraszam wszystkich na obiad i życzę smacznego. Przypominam, że spotykamy się tutaj o